pandemii straciła pracę, więc bez doświadczenia i bladego pojęcia o tym, co może ją spotkać, wsiadła na rower. Ponad rok jechała przez Europę, przemierzyła 15 tysięcy kilometrów. Za prezentację wyprawy Scottem Fryderykiem rowerem przez Europę na kolosach otrzymała burzę oklasków i nagrodę publiczności.
Gwiazdą główną jest Fryderyk i gdyby nie on, to na mnie by nawet nie spojrzeli. Dobrze mieć kota sobą, czasami w głowie. Jestem osobą bardzo empatyczną, dlatego w momencie, kiedy jechała ze mną już ta druga istota, no to dużo mojej atencji było poświęcone kotu.
Dziś spotkanie z Olą Maj. Kawałek świata i herbata w Radiu Gdańsk. Myślałem, że tę rozmowę rozpoczniemy od twojej historii, a niech się rozpocznie w takim razie od historii Fryderyka, historii kota, tak?
No więc na ostatnich 3000 kilometrów spotkaliśmy się, wiąc przejechał 20% trasy.
Spotkaliście się tam, gdzie jest ciepło, czyli Włochy, tak?
Tak, Scott kalabryjski, południe Włoch. Spotkaliśmy się na obrzeżu ruchliwej trasy i od razu wpadł mi w oko. I nie mogłam go samego zostawić, ponieważ był strasznie wychudzony.
No właśnie, spotkaliśmy się, to jest chyba źle powiedziane. To było wychudzone, wynędzniałe zwierzę, takie skazane trochę na śmierć.
Tak mi się wydaje, dlatego nie mogłam przejść koło niego obojętnie. No oczywiście ja mogę twierdzić, że go znalazłam, ale wiadomo jak jest z kotami. One raczej wybierają swoich właścicieli, a nie w drugą stronę.
Tak podobno jest.
No, mam takie wrażenie.
Jakoś wyczuł twoją empatię chyba, tak?
Zawsze mówię, że w jakiś sposób nawzajem uratowaliśmy siebie, bo on sprawił, że te ostatnie 3000 kilometrów, które były już... Ja byłam zmęczona bardzo fizycznie, mentalnie, brakowało mi domu, chciałam przyjechać z powrotem do Skurcza, a on dodał mi jednak trochę skrzydełek, bo miałam kogoś, kim mogłam się zajmować. I z drugiej strony to był całkiem niezły układ, bo ja uratowałam mu życie.
Wiesz, jaka to może być teraz opowieść? Przepraszam, tak? Ale samotna kobieta znalazła sobie kota.
Ja wiem, jak to brzmi. I ja chciałam zaprzeczać, bo ja nigdy nie uważam...
Klasyka gatunku.
No oczywiście, tak. Jeszcze do tego singielka, no to w ogóle brakuje mi tylko butelki
wina. Zamiennikiem człowieka. Czytaj nie, mężczyzny.
No właśnie, znaczy ja wiem, że to tak wygląda, ale ja chciałabym zdementować plotki. Ja nie jestem kociarą, znaczy nie byłam, bo mówię, skończyłam jak skończyłam, ale to wbrew własnej woli, że tak powiem. No Fryderyk zmienił moje życie tak naprawdę, bo muszę być teraz odpowiedzialna. Ja swoją rolę matki kotki traktuję bardzo poważnie, dlatego wiem, że na przykład nie zostawię go na nie wiem ile miesięcy samego, bo to jest moje serduszko i muszę się nim zajmować.
Ale ten początek był bardzo trudny, bo Fryderyka trzeba było leczyć.
Połowa jego ogona nie istniała. Zabrałam go do weterynarza.
Proszę Państwa, nie istniała, to mało powiedziane. To była taka jedna wielka skorupa i cokolwiek brzydko pachnąca rana.
No nie wyglądało to ciekawie, dlatego weterynarz przepisał mu antybiotyk, on na tym antybiotyku musiał być przez tydzień, skóra i kości, tak?
A ty zmieniłaś plany, nie można było dalej jechać, bo antybiotyk wymagał trzymania lekarstwa w lodówce. Tak,
nie, ja pamiętam jak weterynarz mi powiedział, mówi, że antybiotyk, mówię, okej. No i że w jakich warunkach to musi być trzymane. Ona mi mówi, że 5 do 7 stopni, mam nadzieję, że to nie będzie problem. Ja tak tylko spojrzałam, pomyślałam o tych 40-stopniowych temperaturach na południu Włoch, kiedy naprawdę można było się rozpłynąć. Wiedziałam, że jeżeli chcę zatrzymać kota, to muszę pójść na jakieś ustępstwa. No i to pierwsze ustępstwo to było zatrzymanie się gdziekolwiek. Trafiło mi się tak, że południe Włoch potraktowało mnie jak swoją. Tam czułam się jak w domu i ludzie, których spotkałam na swojej drodze, zaprosili mnie do siebie. I po prostu zostałam zaproszona, przyjęta z otwartymi ramionami. Ciężej było z wyjazdem, bo nie chcieli mnie puścić.
Do tego stopnia?
Fryderyk oczywiście z racji, że polskie nazewnictwo jest dla nich nie do wymówienia, to dostał swoją ksywkę, pseudonim Federico. No i Fede był gwiazdą, tak, gdziekolwiek się nie pojawił. Chociaż był jednym chyba z 10 zwierząt na farmie, ale dzieciaki, które tam były, pokochały go, pokochały mnie, pomimo, że nie mogliśmy nawet się dogadać, bo nie mieliśmy wspólnego
Fryderyk
języka.
Fryderyk właściwie stał się też gwiazdą na kolosach.
Właśnie zauważyłam, że częściej jak dostaję wiadomości, to właśnie jesteśmy fanami Fryderyka. O mnie wspomina się jakby w drugiej kategorii. Śmieję się.
Nie, ale on rzeczywiście mocno ubarwił i zindywidualizował twoją opowieść.
Tak. Ja byłam bardzo wdzięczna za to, bo jak tylko go zobaczyłam, pomyślałam sobie, że strasznie egoistycznie, ale pomyślałam, to by był świetny materiał na książkę.
A książka podobno będzie?
Książka już jest tworzona, ale jedną z takich rzeczy, która została zmieniona podczas mojej wyprawy, jest poziom mojej kreatywności, którego nie jestem chyba trochę w stanie teraz kontrolować. I pomysłów jest dużo, tylko jestem perfekcjonistką, co mam nadzieję było widać na mojej prezentacji. Przygotowałam się do niej, chciałam, żeby ludzie się dobrze bawili, a w tym samym czasie chciałam przekazać jakieś głębsze wartości i z tego odzewu, który słyszę od ludzi, zadziałało.
No, dzięki Fryderykowi rzeczywiście ta twoja opowieść stała się inna, bo ona byłaby podróżą i banalną, i niebanalną jednocześnie. Mamy czas pandemii, dziewczyna traci pracę, popada cokolwiek w rozpacz, bierze rower, o którym już tam dawno kiedyś zapomniała i wyrusza przed siebie.
Dokładnie, to była decyzja, której sama się nie spodziewałam, której nawet nie potrafiłam wyjaśnić. A co ciekawe, bo oczywiście wiele ludzi pytało, dlaczego jadę. Myślę, że zrozumiałam to dopiero po kilku miesiącach od przyjazdu, po powrocie do domu. I właśnie to jest niesamowite w podróżowaniu, przynajmniej dla mnie na rowerze, że ten fizyczny aspekt poruszania się z miejsca do miejsca już się zakończył, to moja psychika dalej przerabia te wszystkie rzeczy, które się wydarzyły. Mówimy tutaj o roku w podróży, ponad roku w podróży, ale to jest tak naprawdę chyba z 10 lat doświadczenia, tak? To jest taka pigułka, którą ja będę przerabiała jeszcze latami, bo...
Bo ty mówisz, podkreślasz, że taka podróż jest swego rodzaju terapią.
Tak, zdecydowanie. Nie byłam do końca szczęśliwa i szczęście to jest taka... Szczęście ma ulotną definicję, tak? Jak żyjemy, jak się czujemy w naszej pracy chociażby. Często możemy powtarzać sobie różne historie w takiej formie przetrwania, tak?
Halo, wydawać by się mogło, że kto jak kto, ale to ty byłaś szczęśliwa, pracowałaś w dobrej firmie w Londynie.
Pracowałam jako asystentka dla dosyć prestiżowej pani fotograf. Jeżeli chodzi w ogóle o fotografię jako zawód, nie jest to najłatwiejszy chleb, że tak powiem, więc byłam zadowolona, że w ogóle miałam...
Ciekawy, barwny, kreatywny.
Oczywiście, ale również niepewny, więc zależy jakich przymiotników chcemy użyć do opisania tego, tak? Ale byłam wdzięczna za to, że miałam pracę i byłam wdzięczna za to, że miałam bardzo ciekawą pracę, w której mieliśmy nawet styczność z jakimiś celebrytami, byliśmy na wielkich planach zdjęciowych. To była naprawdę bardzo fajna opcja. Poza tym moja szefowa była niesamowitą osobą i jednak pomimo tego każdą wolną chwilę zawsze spędzałam na swoich osobistych projektach. Chyba jest we mnie jakaś taka żyłka, nie wiem jak to nazwać, może przedsiębiorcy albo osoby, która chciałaby zająć się jakby swoim biznesem, swoją marką. Według mnie, kiedy zajmuję się swoimi projektami, mogę siedzieć cały dzień, tak? Nie liczy się jedzenie, nie liczy się nic, co jest dookoła, bo po prostu robię coś z pasją, tak?
Wiesz, teraz... To się nazywa zaradność po prostu.
Nie wiem, czy nazywałabym to zaradnością. Ja bym nazywała chyba to pasją. Pisząc książkę teraz, zabierając się za ten projekt, wiem, jak to jest dla mnie ważne i potrzebuję mało przerw.
Wiem... Może dwa w jednym. Żyje się wtedy z pasją.
Tak, i dla mnie to jest chyba taka najważniejsza rzecz, gdzieś tam to jest chyba ten życiowy cel.
Chociaż jest też tak, że ten wyjazd twój do Anglii czy do Stanów, tak, bo byłaś tu i tam, też był swego rodzaju ucieczką.
Tak, wyjąłeś mi to słowo z ust. Chciałam cię poprawić, ale nie musiałam, w razie gdyby była taka potrzeba. To była ucieczka i to jakby wszystko się zazębia w tej książce, która wyjaśnia pewne aspekty, bo oczywiście mając pół godziną prelekcję na kolosach, nie jestem w stanie opowiedzieć całej swojej historii, nie jestem w stanie przedstawić tego, jakim jestem człowiekiem, tak? Zawsze jest jakiś powód, dla którego te osoby wybierają się w podróż. To są rzeczy, które wydarzyły się w dzieciństwie. To nie jest tylko rok czy dwa przed podjęciem decyzji o wyprawie, ale to są te wszystkie małe rzeczy, które wydarzyły się dużo, dużo wcześniej, które stworzyły, że ma się jakiś typ charakteru. Mój przyjaciel mówi o tym, gen wędrowniczka. W jakiś sposób niespokojna dusza, która musi gdzieś dążyć, żeby znaleźć jakieś informacje na swój temat, żeby odkryć siebie.
No to ucieczka, szybko powiedzmy, z domowego, nie do końca fajnego świata.
Tak, dokładnie. Książka jest taką pracą bardzo
personalną. Nie wiem, na ile tobie się trudno o tym mówi.
Ja jestem zdania, że bycie narażonym na ciosy, taka wrażliwość i pokazanie swoich ran w jakiś sposób neutralizuje te demony z przeszłości. I naprawdę wierzę, że to jest największa moc, jaką możemy pokazać. Nie właśnie takie twarde stanie i walka z przeciwnościami losu, a raczej pokazanie, hej, mam z tym problem, potrzebuję pomocy. To jest najtrudniejsze. Łatwo jest budować wokół siebie skorupę i tak też to była moja forma ucieczki przez lata. i ta skorupa nawarstwiała się, aż w pewnym momencie stwierdziłam, że to nie jestem ja.
Aha, i tak żyć jest lepiej, wygodniej, bo nie trzeba niczego kamuflować po prostu.
Jest się autentycznym i wtedy można przyjść na kolosy i opowiadać o kotach.
O, to jestem uśmiechnięta Ola, która wyruszyła nie wiadomo dlaczego przed siebie na rowerze, tak?
Tak.
Bo straciłaś tę dobrą pracę.
Straciłam dobrą pracę.
Sprawił to czas pandemiczny.
Oczywiście mogę w bardzo taki polityczny sposób jakby usprawiedliwić się tą pandemią, ale prawda jest taka, że moja szefowa też była osobą bardzo intuitywną i ona wiedziała, że coś nie gra. Ona wiedziała, że ja nie wkładam całego swojego serca w pracę. Kilka miesięcy przed jej utratą nawet powiedziałam swojej szefowej, bo nie chciałam, żeby się martwiła w razie, gdyby musiała mnie zwolnić z powodów finansowych przez pandemię. Wiadomo, jak to wszystko dla nas wyglądało w tamtych czasach. Powiedziała mi, że ja w razie wypadku mam opcję B. I myślę, że ona gdzieś podświadomie złapała tą informację, a ja już myślałam wtedy, no bo ten rower jakby pojawił się w 2018, pomysł na wyjazd i nigdy go zupełnie nie zostawiłam. Ja jestem taką osobą, że jak się na coś uprę, to akurat doprowadzam to do końca, nawet jeżeli zajmuje mi to kilka lat, żeby to doprowadzić.
No i teraz będziesz jechała, tak? Przed siebie, na tym rowerze.
Nie odczuwam takiej potrzeby. Ja wiem, że wiele osób podchodzi do mnie i pyta, gdzie następna wyprawa, bo tak, no, dostałam taką łatkę podróżniczki, ale prawda jest taka, że przez 12 lat uciekałam. Kiedy miałam 18 lat, po raz pierwszy wyprowadziłam się z domu, a wracając z wyprawy, nie wróciłam z 13 miesięcy podróży, a z 12 lat ucieczki. To jest jeden z takich najbardziej kamieni milowych, tak, w moim życiu.
Podróż to może być tylko jakiś ważny etap życia po prostu.
Tak, tak. Jak powiedziałeś wcześniej, że to była dla mnie terapia. Terapia, która sprawiła, że nigdzie nie czuję się tak dobrze jak w porach tucholskich. Ja nawet nie mówię tutaj w kategoriach miejscowość Skurcz, z której jakby pochodzę i gdzie się wychowałam, ale specyficznie las. Ja wiem, że tam są moje korzenie i tam jest mi bardzo dobrze i tam chcę zostać na chwilę obecną.
Ale to wróćmy do tej twojej wędrówki rowerowej. To gdy wyciągnęłaś ten rower, to co sobie pomyślałaś, to dokąd teraz pojadę?
Wyciągnęłam ten rower, jak już spakowałam te wszystkie sakwy, ten bagaż, i nie mogłam tego roweru nawet podnieść, unieść, nic z nim nie mogłam zrobić, bo on był za ciężki. I pamiętam, spojrzałam, moja mama oczywiście obserwowała każdy mój ruch, no i musiałam udawać przed nią, że wszystko spoko, że jest w ogóle okej. Byłam przerażona, kompletnie nie miałam pojęcia, co robię. I zostawiałam zapłakaną mamę na progu drzwi i ona wtedy zapytała, dlaczego musisz jechać? Wiadomo, widząc łzy swojej matki, jakby ja też zaczęłam płakać i nie byłam w stanie i wyjaśnić, bo tak fajnie brzmi podążanie za intuicją, ale prawda jest taka, że to czasami jest bardzo ciężkie, bo nie chce się zostawić swoich bliskich. Ja wcześniej, wyjeżdżając ze Stanów, zostawiłam moją mamę na 6 lat. Przez 6 lat nie mieliśmy kontaktu, przez 6 lat się nie widzieliśmy. Ta sytuacja, kiedy zostawiałam ponownie moją mamę na tym progu, przypomniała mi te 6 lat rozłąki. Dlatego to było dla mnie coś bardzo ciężkiego, ale ta intuicja tak waliła jakby w drzwi mojej podświadomości, że pomimo, że nawet ja mogłam mówić, że nie chcę, to już się działo, ja nie byłam w stanie tego zahamować.
I plan był taki, żeby po prostu jechać przed siebie?
Gdzieś myślałam sobie o tym, że fajnie by było zrobić taką pętelkę po Europie.
Dookoła Europy?
Tak, ale wiedziałam też, że chciałam odwiedzić swoją siostrę na północy Włoch i bardzo chciałam jechać do Hiszpanii.
Jechać tam, gdzie jest ciepło.
Tak, przede wszystkim plan był taki, ucieknijmy od zimy. I to był jakby główny motywator, ale z racji, że wyjeżdżałam jeszcze w środku, to nie było końcówka lata, więc było jeszcze ciepło, to stwierdziłam, że mogę zjechać jeszcze północną Europę, a potem właśnie pchać się na południe. I to bardzo fajnie czasowo się przełożyło, bo zimą miałam całkiem fajną temperaturę. Gorzej było w środku lata na Sycylii, kiedy właśnie padały rekordy i tam chyba 40-48
stopni, tak?
No tak, dokładnie, więc tam było trochę gorzej.
Nawet tych 50, tak.
Z takiej temperatury nigdy wcześniej nie doświadczyłam. Pamiętam, leżąc nawet nocą w namiocie z otwartymi drzwiczkami, po prostu nago, oblewając się wodą, dalej było za gorąco. Bo oczywiście przejrzałam przez krajobrazy, które były niesamowite, ale też zdarzały się momenty, kiedy ten krajobraz przez 4, 5, 6, 7 godzin praktycznie się nie zmieniał, tak? No, ileż można słuchać podcastów, jakiejś muzyki. W pewnym momencie po prostu nie mamy wyjścia, musimy zwrócić się do samego siebie. No i wtedy zaczynają wypełzać z nas te rzeczy, które może niekoniecznie były takie fajne. I zaczyna się starcie z samym sobą, tak?
Wiesz, ten bagaż wewnętrzny wieziemy po prostu z sobą, tak?
Tak, dokładnie. Wieziemy ten bagaż, ale kiedy ten cały hałas ucicha, to możemy usłyszeć głos swojej intuicji. On wtedy mówi bardzo fajne rzeczy, tak jak w moim przypadku na przykład pomysł na książkę zrodził się na rowerze, chociaż bardzo się tego bałam, bo zawsze identyfikowałam się z byciem tylko i wyłącznie panią fotograf. Się tym zajmowałam, czasami wychodziłam ze swojego podwórka i próbowałam robić jakieś filmy, ale no, to był jakby moja sekcja multimedialna i nara. A ta książka to było takie rzucenie się na głęboką wodę, ale powiem szczerze, że chyba nie ma nic bardziej ekscytującego niż dla artystki, niż eksplorowanie jakiejś właśnie nowej formy ekspresji. I w ogóle jestem w pisaniu aktualnie zakochana. I to był też duży challenge dla mnie, wyzwanie, ponieważ przez 12 lat używałam języka angielskiego jako pierwszego języka, więc nagle musiałam przestawić się na język polski, a to jest w ogóle zupełnie osobowość ze mnie wychodzi również. Musiałam się jakby go na nowo nauczyć, ale musiałam, i to była taka dosyć trudna kwestia w mojej podróży, no jako fotografka miałam takie wyobrażenie, że przyjadę z niesamowitym albumem zdjęć, tak? I to było ciśnienie, które miałam. Bałam się tego, że no okej, no bo zatrzymywać się, robić zdjęcia można co 5 minut, tak? A jak chce się gdzieś dojechać, to trzeba jechać. Jeżeli miałam to połączyć i ożenić te dwie rzeczy ze sobą, to było to bardzo ciężkie, bo żonglowałam, kurczę, 4 piłeczkami i nie wiedziałam, za co się złapać.
No wiesz, ale jak jesteśmy nastawieni też na robienie zdjęć, to uciekają nam inne wrażenia.
Dokładnie. Ja w pewnym momencie zaczęłam
się tak... Zmysły przestają pracować.
Zaczęłam czuć się tak, jakbym dostrzegała świat przez cyfrowy ekranik. I w tym momencie, w jednym tygodniu odleciał mi dron, zepsuł mi się telefon, no i ja to czytałam jako takie znaki od kosmosu, tak? O kurde. Czyli może jednak za dużo jest jednak tego ciśnienia na to, żeby tworzyć. Że jednak chyba lepiej, żeby spojrzeć na ten zachód słońca czy wschód słońca i po prostu pamiętać to doświadczenie, a nie mieć tylko z tego zdjęcie, tak? Wtedy wydaje mi się, że trochę zbalansowałam te dwie energie i już do końca robiłam nadal te zdjęcia, ale to już było trochę w innej formie. Ale nie ukrywam, że większość zdjęć, które zaprezentowałam na prezentacji, to był początek podróży.
A ja byłem po prostu pod ogromnym wrażeniem twojej kolosowej opowieści, za którą bardzo, bardzo serdecznie dziękuję.
Dziękuję bardzo. Zobaczymy, co wydarzy się z książką. Na pewno w tym roku zostanie ukończona, zobaczymy, jak to będzie z wydaniem, ale miejmy nadzieję, że będę w stanie zaprezentować swoją książkę na Kolosach w przyszłym roku.
To spotkajmy się za rok na Kolosach. Ola Maj, dziękuję pięknie.
Dziękuję bardzo.
I po herbacie. Dolewka jest możliwa na www.radiogdańsk.pl. Włodzimierz Raszkiewicz, do usłyszenia.